Drodzy słuchacze, witamy serdecznie. Ja nazywam się Przemysław Kowal. Moim gościem dzisiaj jest...
Beata Gancarska.
Witam cię serdecznie. Beata jest również pracownikiem w SHOP, moją koleżanką z pracy, ale też ekspertem, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zabójstwa. Jak to określić po poprawnym określeniem naukowym?
W zakresie nauk penalnych, tak. Kryminalistyka to moja działka.
Okej. Spotkaliśmy się, bo zabójstwa to wyjątkowo popularny temat dla filmów i produkcji telewizyjnych. Ostatnio zewsząd atakują nas informacje o serialu na podstawie seryjnego mordercy Dahmera. No i czy zastanawiałaś się kiedyś, skąd u ludzi się bierze za tak duże zainteresowanie mrocznymi historiami?
Wiesz co, myślę, że wynika to z takiej wieloaspektowości, zawiłości, a też tajemniczości tych historii. Bo o zabójstwach jednokrotnych słyszymy na co dzień. Słyszymy w mass mediach, słyszymy w telewizji, w radio, czytamy w gazecie. Jednak o zabójstwach wielokrotnych słyszymy mniej, a jeżeli słyszymy, to budzą one bardzo mocne, takie pejoratywne emocje, więc faktycznie ciekawi nas to. To, o czym słyszymy rzadziej, jest dla nas ciekawsze. Więc też tutaj myślę, że warto wspomnieć, czym jest zabójstwo wielokrotne oraz jakie cechy przejawia taki zabójca. Bo za takiego wielokrotnego mordercę uznajemy osobę, która dokonała co najmniej 2 aktów morderstwa, w trakcie których musiała zostać zamordowana przynajmniej jedna lub więcej ofiar, a akty te zostają popełnione w różnych odstępach czasowych. I tutaj też motywacja sprawcy jest najczęściej niejednoznaczna. Bardzo trudno określić na przykład motyw policji, co mogło skłonić takiego mordercę do popełnienia przestępstwa.
Dobra, ale czym się w takim razie różni zabójstwo pojedyncze od wielokrotnego oraz analogicznie czym się różni w takim razie profil sprawcy?
Czy istnieje kilka takich oczywiście zasadniczych różnic między zabójstwem pojedynczym a wielokrotnym? No to tutaj istotna różnica zawiera się nie tylko w liczbie ofiar, ale przede wszystkim w stosunku sprawcy do ofiary. Tak jak wspominałam, zabójca wielokrotny, on zabija najczęściej osoby obce, niezwiązane z nim żadnymi jakimiś bliższymi relacjami, on nie zabija osób ze swojego kręgu znajomych, przyjaciół, rodziny. Raczej są to przypadkowo spotkane osoby i z reguły zabijają mężczyźni rasy białej, pracujący, mający możliwości dalszego rozwoju, rozwijania się, mają zazwyczaj dobrą pracę z możliwością awansu i ci zabójcy wielokrotni nie są tymi samymi ludźmi, którzy zabijają bliską osobę w chwili szału lub pod wpływem na przykład padu agresji. No w Polsce mamy około 500 zabójstw rocznie, z tych większość są to właśnie zabójstwa jednokrotne i to tak zwane zabójstwa kuchenne. Czyli tutaj żona, mąż, partnerka, konkuben, konkubina zabija najczęściej w ferworze jakiejś emocji swojego drugiego partnera lub po prostu pod wpływem alkoholu. Najczęściej też te zabójstwa są wynikiem libacji, więc tutaj ta różnica też jest taka dosyć widoczna. I to tło motywacyjne zabójców wielokrotnych też jest właśnie znacznie bardziej skomplikowane. Ono często koreluje tutaj z zaburzeniami osobowościowymi, seksualnymi. Tutaj pojawiają się nieprawidłowości w trakcie już rozwoju takiej osoby. Więc tutaj są widoczne te różnice. I dla służb, które prowadzą postępowania karne, ważne są właśnie takie niecodzienne zachowania sprawcy, które odbiegają w znaczny sposób od innych działań. Czyli są takie indywidualne, są takimi wyselekcjonowanymi, szczególnymi znakami przestępcy i świadczą o jego osobowości. I w literaturze właśnie takie zachowania określa się mianem podpisu bądź też wizytówki i są właśnie charakterystyczne przede wszystkim dla sprawców wielokrotnych, a nie jednokrotnych.
A czym w takim razie jest wizytówka i czy ona jest zaliczana do tego terminu modus operandi?
Wiesz co, modus operandi nie jest określeniem tożsamym z podpisem i nie należy tego mylić. Niestety w literaturze często jest to mylone. Gdzieś tam mówi się, że modus operandi to podpis. Nie, należy to bardzo definitywnie podkreślić. Oczywiście tych definicji modus operandi na przestrzeni lat powstało bardzo wiele, ale tak najprościej mówiąc, modus operandi jest wyrażeniem takich indywidualnych cech oraz możliwości sprawcy, a także przedstawienie sposobu jego zachowania w taki sposób charakterystyczny i na ogół powtarzalny dla tej osoby.
No okej, czyli w takim razie możemy powiedzieć, że sposób myślenia sprawcy jest w jakiś sposób schematyczny, czy nie?
Wiesz co, to ciekawe, ale właśnie dosyć takie niejednoznaczne pytanie i niejednoznaczne stwierdzenie, ponieważ możemy powiedzieć, że nie ma dwóch identycznych sprawców zabójstw, nie ma dwóch jednakowych zachowań. Różnią się one chociaż jakimiś małymi szczegółami, jakimiś małymi detalami, ale powiem, że można mówić o powtarzalności modus operandi danego sprawcy. Jednak człowiek ma taką naturę, która ma tendencję do powielania danych czynności w specyficzny dla tego sposób, prawda? Jak zawsze, nie wiem, ja odgarniam włosy za ucho, także zawsze to robię. Więc to jest jakby tak powtarzalna, schematyczna rzecz sprawcy zabójstw. Niemniej jednak warto pamiętać, że sprawca, zanim osiągnie optymalny w jego mniemaniu sposób działania, poniekąd błądzi. On trochę modyfikuje, ulepsza, sprawdza, na co sobie może pozwolić, co się sprawdza, a co nie. I to wszystko składa się na całość właśnie jego zbrodniczego postępowania. Więc sposób popełnienia zbrodni przez zabójcę jednokrotnego, czy to też wielokrotnego, jest zachowaniem po części wyuczonym, gdyż no jednak uczy się, prawda? Coś tam udoskonala. Jednak to doświadczenie i zmieniające okoliczności też wywierają na niego presję, co powoduje w ten sposób też delikatną modyfikację tego modus operandi w celu właśnie osiągnięcia tego sukcesu zbrodniczego.
No dobra, a jak w takim razie będzie wyglądał taki modus operandi u zabójcy wielokrotnego, skoro oni są tacy wyjątkowi?
Wiesz co, właśnie w przypadku sprawców wielokrotnych ten modus operandi ewoluuje. I on tutaj ważny staje się wtedy pozostawiony na miejscu zbrodni podpis, czy też zabrane trofeum, czy suwenir. Bo modus operandi staje się już bardzo trudny do określenia. Pierwsza zbrodnia, druga, trzecia, wielokrotny morderca uczy się, już nie powtarza tych samych czynności, więc stwierdza, że chce być coraz bardziej lepszy, udoskonala swoje działania. I w ten sposób pojawia się podpis sprawcy, który jest właśnie stałym takim elementem, który zazwyczaj występuje od momentu popełnienia pierwszej zbrodni i on z reguły nie podlega większym modyfikacjom na przestrzeni kolejno dokonywanych zabójstw, aczkolwiek on jednak w miarę upływu czasu staje się bardziej wyraźny. Bardzo rzadko w literaturze nie spotkałam się z sytuacją, kiedy podpis stał się mniej wyraźny. On jednak bardziej nabiera na sile niż ustaje. I podpis zawsze przekracza te działania, które są niezbędne do popełnienia przestępstwa, także są to coś, co ma taki unikalny splot emocji, potrzeb, fantazji sprawcy. Są to wszelkie takie działania, które rozpoczynają się w psychice naszego sprawcy. One są wyrazem takiego jego przymusu psychicznego, który wyraża w ten sposób swoje fantazje i zostawia w ten sposób charakterystyczny znak. Ten podpis zostawia najczęściej seryjny morderca, bo jak wiemy, tych typów morderców mamy 3. Mamy seryjnych morderców, mamy masowych morderców i tak zwanych spree killers, ale to jest już temat na osobny podcast. Także właśnie ten podpis zostawia najczęściej seryjny morderca, który na ogół nie ma żadnego takiego racjonalnego wytłumaczenia swojego zachowania, bo proces ten nie podlega kontroli. Jak wspominałam, to się rozpoczyna w psychice sprawcy i on po prostu musi go zostawić. Tutaj nawet jeśli pojawia się możliwość, że zostanie ujawniony przez to szybciej, ponieważ gdzieś ten podpis jest, jest to charakterystyczny ten splot emocji czy zachowań i jednak to śledczy na miejscu zdarzenia zauważają. Jednak to jest silniejsze od sprawcy. Oczywiście podpis w trakcie popełnienia zbrodni raczej się nie zmienia, nie zmienia go. Jeżeli on jest od początku taki sam, to taki zostaje do końca. Też zbiór tych podpisów sprawców jest też takim katalogiem otwartym. Bardzo trudno stworzyć jakby uniwersalny spis zachowań, tych zachowań właśnie, ponieważ tutaj ogranicza nas tylko ludzka wyobraźnia. To tutaj jest tylko sprawca sam siebie może ograniczyć. Ewentualnie tego sprawcę może ograniczyć czas na miejscu zbrodni, ponieważ na przykład coś go nagli, czuje presję, gdzieś coś się zmienia. Więc tutaj podpisem może być na przykład wyjątkowy sposób traktowania swojej ofiary. Tutaj na przykład przykładowo mężczyzna dokonując zgwałcenia dba o komfort kobiety. Na przykład podkłada jej jakiś koc, podkłada jej poduszkę, podkłada inne części garderoby. Czyli po prostu chce, aby tej kobiecie było wygodne. Oczywiście dla nas jest to absurdalne, ale tak często się tak zdarza. Jest to też taki charakterystyczny podpis sprawców zabójstw na tle seksualnym. Istnieje też wiele innych takich podpisów. Mogłabym o tym mówić przez kilkanaście minut, ale na przykład też miejsce popełnienia przestępstwa, pora dnia, one są również często takim spotykanym zachowaniem podpisowym, w szczególności na przykład właśnie w przypadku tych zabójców seryjnych, o których wspominałam i to tych seryjnych morderców zabijających na tle seksualnym.
Powiedziałaś na samym początku tej wypowiedzi, że zabójcy wielokrotni bardzo szybko ewoluują. I mam pytanie, na jakiej zasadzie? Czy oni się uczą jeden od drugiego, czy poprzez biografię, wypowiedzi, newsy, oglądają? Jak to wygląda?
Czy tak, oni często analizują swoją zbrodnię. Pierwsza zbrodnia zazwyczaj jest taka, powiedzmy...
Chaotyczna?
Chaotyczna, tak. Ona jest taka jakby na próbę, prawda? I oni później to analizują. Na przykład właśnie, jeżeli zostawią ten podpis, to im się spodoba, więc to też ich jakby troszeczkę, no powiedzmy tak brzydko w cudzysłowie, podkręca. Więc tak, oni raczej uczą się sami na swoim doświadczeniu, ale również starają się, analizują. Teraz współcześnie mamy dostęp coraz większy do książek, do seriali właśnie o seryjnych mordercach. Więc tak, oni uczą się na własnym zachowaniu, ale także na zachowaniu innych sprawców.
Okej, może zostawmy już temat samych podpisów i przejdźmy do trofeów sprawcy, bo zastanawiam się, czym kieruje się sprawca, który ma potrzebę zbierania pamiątek po swoich ofiarach.
Wiesz co? Suweniry to właśnie najczęściej pamiątki, one tak są nazywane w literaturze i one kolekcjonowane są przez sprawców działających bez szczegółowego planu i raczej właśnie tych sprawców chaotyczny. Suwenir sprawcy zabójcy możemy też poniekąd porównać do takiej pamiątki, którą przywozimy sobie z wakacji. Jedni z nas kolekcjonują magnesy, drudzy na przykład pocztówki. Tak, seryjni mordercy kolekcjonują swoje pamiątki. One mają na celu przypomnienie i wzbudzenie u sprawcy zabójstwa przyjemnych dla niego chwil związanych właśnie z momentem pozbawienia życia drugiego człowieka. To podobnie jak u nas. Przywozimy magnes, ma nam przypomnieć dane fajne chwile, jak na przykład leżeliśmy na plaży, prawda? Więc ten sprawca wtedy sobie przypomina, o, jak fajnie było, gdy mordowałem tą ofiarę. Więc tutaj istnieją sytuacje również, w których jednak morderca kieruje się rozsądkiem i instynktem takim samozachowawczym i stwierdza jednak, że nie wezmę tej pamiątki, ponieważ nie wezmę tego suweniru, bo jednak przybliży to śledczych do mojej osoby, więc zdarza się, że jeżeli sprawca odstępuje od wzięcia ze sobą pamiątki, co nie wydarza się raczej z pozostawieniem podpisu. Podpis raczej zostawia zawsze, natomiast suweniru może nie zabrać ze sobą, ponieważ stwierdzi, że to jest zbyt niebezpieczne. Zazwyczaj są tu też takie jakieś małe, drobne, bezwartościowe przedmioty, które mają właśnie to znaczenie wspominkowe.
No dobrze, a w takim razie czy istnieje jakaś różnica między terminem pamiątki a trofeum?
Tak, i tutaj taka istotna różnica istnieje, ponieważ trofeum dla zabójcy nie jest jedynie pamiątką, która właśnie, jak mówiłam, przywołuje wspomnienia, ale jest ona jednak symbolem zwycięstwa, nagrody. Ona prezentuje wartość samą w sobie, z reguły jest bardzo osobistym elementem i jest silnie związana z tą ofiarą. Musi to być element, który faktycznie bezpośrednio wiąże się z tą osobą. To nie jest już na przykład guzik, jak w przypadku suwenir, który na przykład pobiera z ubrania i tych guzików jest dużo, wiele, tych ubrań też jest znacznie ilość dostępnych, więc te guziki też są dostępne. Nie, on już zabierając trofeum zabiera coś, co jest wyłącznie tylko tej ofiary. I tutaj trofeum stanowi takie świadectwo nieprzeciętnego czynu. Ono stanowi takie poczucie wartości wśród zabójcy, buduje u niego to poczucie wartości. I tutaj do kolekcji trofeum mogą należeć niestety części ciała, najczęściej są to części ciała kobiety i są to narządy płciowe zazwyczaj. Najczęściej są to narządy płciowe kobiety, ale także jakieś drobne, cenne przedmioty, ale jak wspominałam, charakterystyczne dla tej ofiary. Zbiór w ten sposób pełni na przykład taką jednorodną całość, można go ułożyć, na przykład faktycznie kolekcjonuje jak na przykład figurki, prawda? On ma tak skolekcjonowane trofea i podobnie jak w przypadku suwenirów, trofea najczęściej właśnie gromadzi zabójca seryjny i one stanowią dla niego po części taką formę ekscytacji. Reasumując już, suweniry to przedmioty, które mają wzbudzić fantazję, a trofeum to już jest dowód takiej umiejętności, jaką posiada ten sprawca, ale jednak ten końcowy cel jest ten sam. Zabójca pragnie czuć się potężny, on z suweniru czy trofeum czyni obiekt fetyszu, którym też po części właśnie tłumaczy swoje zbrodnie. Chce złagodzić te zbrodnie, mówiąc, że to jest po prostu jego fetysz.
Czy możesz przywołać w takim razie kilka przykładów morderców, którzy posługiwali się takim modus operandi? Bo rozumiem, że zbieranie tego trofeum jest jednym z modus operandi, tak?
To jest element modus operandi, okay. Tak. To wiesz co? Myślę, że takim fajnym i dobrym przykładem będzie Teddy Bundy, o którym prawie chyba każdy z nas słyszał. Jest to jeden z najsłynniejszych i najkrwawszych morderców w historii Stanów Zjednoczonych. On sam o sobie mówił, jestem panem życia i śmierci, więc myślę, że tutaj już jednoznacznie sam nazywał się mordercą. mordercą, on posiadał wzorzec ofiary, który stał się jego podpisem. On wybierał ofiary, które były podobne do jego pierwszej miłości życia. Kobiety, które mordował, one miały pomiędzy 16 a 24 rokiem życia. Były bardzo takimi ładnymi szatynkami, miały długie, proste włosy, jasną karnację, były drobne, szczupłe. Zawsze by wybierał takie kobiety. Nie zdarzyło się, żeby wybrał inną kobietę. Wszystkie kobiety były podobne właśnie do tej jego pierwszej miłości. Oczywiście zdarzają się też przykłady, gdzie seryjni mordercy wybierają na przykład ofiary podobne do ich matek, bo na przykład w dzieciństwie matka się nad nimi znęcała, więc oni w ten sposób chcą odreagować złość i wybierają kobiety, które były podobne do matki, która była ich oprawczynią na przykład w czasach dzieciństwa. Ale wracając już do Teddy'ego, to oprócz podpisu, Teddy kolekcjonował też po swoich ofiarach suweniry. On je kolekcjonował w postaci zdjęć, ale także też fragmentów garderoby. W trakcie przesłuchania też oświadczył, że przy użyciu piłki do metalu, tego co wiadomo, 12 kobietom odciął głowy, które właśnie traktował jako swoje pamiątki i trzymał we własnym mieszkaniu. Te czaszki też były po części uszkodzone, wynikało też, że Teddy Bundy po prostu znęcał się nad nimi, gdzieś one były mocno pobite, były tam pęknięcia, czaszki uwidoczniono, a także wypadnięte zęby. Takim kolejnym przykładem już tutaj z Polski jest Edmund Kolanowski. Jest to nekrofil z Poznania, który też sam siebie nazwał zimnym chirurgiem. I modus operandi w ogóle tego sprawcy był takim ewenementem na skalę światową, gdyż w praktyce kryminalistycznej nie odnotowano podobnego przypadku do chwili obecnej. Edmund Kolanowski po trzech zabójstw w charakterystyczny dla siebie sposób wycinał po prostu z ciał ofiar narządy płciowe, które następnie zabierał ze sobą w celu właśnie takiego zaspokojenia popędu seksualnego. Zdarzało się też, że te wycięte narządy płciowe, na przykład piersi, przyszywał do wcześniej przygotowanego w domu manekina z gąbki lub z takich starych ubrań i przechowywał najczęściej ten manekin na strychu kamienicy, w której mieszka. Ogólnie trofea od zamordowanych kobiet były niewystarczające dla Kolanowskiego, więc stwierdził, że wybierze się on na pobliski cmentarz w Poznaniu. Tam dokonywał odkopania, czyli zbezczyszczenia zwłok i również właśnie wycinał, okaleczał w charakterystyczny sposób właśnie te ciała, wycinając narządy płciowe kobiet i zabierał ze sobą. Jak widzimy, te trofea mogą przybierać bardzo makabryczną formę w postaci tych wyciętych kobietych piersi i części intymnych zmarłych kobiet.
Dziękuję Ci za tę wypowiedź, Beata. Była ona na pewno bardzo treściwa i pełna ciekawostek. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że też Wam się podobała i dajcie znać, czy chcielibyście wysłuchać kolejnego podcastu z Beatą.
Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.